Głębokie uczenie maszynowe, od neuronów do sztucznej inteligencji. Rozdział 1. Rozdział 1. Narodziny myślącej maszyny. Historia głębokiego uczenia. Żyjemy w czasach, gdy maszyny potrafią rozpoznawać twarze, tłumaczyć języki, komponować muzykę i pisać poezję. Ale żeby zrozumieć, jak to się stało, musimy cofnąć się do samego początku, do momentu, gdy pewien naukowiec spojrzał na ludzki mózg i zapytał, czy da się to odtworzyć w metalu i czemie? Rok 1943. Świat płonie w ogniu II wojny światowej, a w zaciszu laboratorium dwaj badacze, Warren M.C. Zulloch, neurolog, i Walter Pitts, matematyk, publikują artykuł, który zmieni bieg historii. Opisują w nim matematyczny model neuronu, najprostszej jednostki obliczeniowej wzorowanej na komórce nerwowej w ludzkim mózgu. Ich sztuczny neuron pobiera sygnały wejściowe, mnoży je przez wagi, sumuje i jeśli wynik przekracza pewien próg, wysyła sygnał dalej. Brzmi prosto. I jest proste. Ale to właśnie z tych prostych cegiełek zbudowano później całą rewolucję sztucznej inteligencji. Przez kolejne lata idea sztucznych sieci neuronowych powoli dojrzewała. Przełom nastąpił w 1958 roku, gdy Frank Rosenblatt, psycholog pracujący dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, zbudował pierwszą działającą sieć neuronową, słynny perceptron. Był to nie tylko algorytm, ale fizyczna maszyna. Ogromna skrzynka pełna kabli, przełączników i potencjometrów. Perceptron potrafił uczyć się rozpoznawać proste obrazy. Prasa pisała o nim z zachwytem. Naukowcy wieszczyli, że za kilka lat maszyny będą myśleć jak ludzie. New York Times ogłosił, że marynarka wojenna zbudowała elektroniczny mózg, który potrafi chodzić, mówić i pisać na maszynie. Entuzjazm był ogromny, ale rzeczywistość szybko sprowadziła wszystkich na ziemię. W 1969 roku matematycy Marvin Minsky i Seymour Papert opublikowali druzgocącą analizę perceptronu. Udowodnili matematycznie, że pojedynczy neuron nie jest w stanie nauczyć się najprostych wzorców. To wydawało się być wyrokiem śmierci dla całej dziedziny. Finansowanie wysychało, zainteresowanie malało. Nastąpiła tak zwana pierwsza zima sztucznej inteligencji, dekada, w której nikt nie chciał nawet słyszeć o sieciach neuronowych. Ale kilku upartych badaczy nie poddało się. Pracowali po cichu, bez funduszy i bez uznania. I w 1986 roku David Rumelhart, Geoffrey Kington i Ronald Williams opublikowali artykuł, który przywrócił sieciom neuronowym należne miejsce. Opisali algorytm propagacji wstecznej, czyli back propagation. To był mechanizm, który pozwalał sieci uczyć się z błędów, obliczać, jak bardzo każda waga przyczyniła się do błędnej odpowiedzi i korygować ją odpowiednio. Nagle perceptrony wielowarstwowe stały się możliwe. Jednak sama zasada to nie wszystko. Potrzeba było mocy obliczeniowej i danych. W latach 90. komputery były wciąż zbyt wolne, a zbiorów danych zbyt mało. Nastąpiła druga zima sztucznej inteligencji. Modne stały się inne podejścia, maszyny wektorów nośnych, drzewa decyzyjne, algorytmy regresji. Sieci neuronowe znowu trafiły na marginesy nauki. I tu wchodzi Geoffrey Kington, człowiek, który nie odpuszczał nigdy. Przez całe dekady, gdy wszyscy odwracali się od sieci neuronowych, on konsekwentnie w nie wierzył. W 2006 roku opublikował przełomowy artykuł o głębokich sieciach przekonania, pokazując, jak można trenować sieci z wieloma warstwami. To był sygnał startowy. Inni badacze zaczęli wracać do tematu. Zaczęto mówić o głębokim uczeniu. Prawdziwy przełom nastąpił w 2012 roku, na konkursie rozpoznawania obrazów ImageNet. Drużyna Hintona z Uniwersytetu Toronto zaprezentowała sieć AlexNet, głęboką konwolucyjną sieć neuronową trenowaną na kartach graficznych. Wyniki były szokujące. AlexNet pobił wszystkich konkurentów z tak dużą przewagą, że w środowisku naukowym zapadła cisza. Potem zaczęły się podniecone rozmowy, konferencje, artykuły. Wielkie firmy, Google, Facebook, Microsoft, zaczęły masowo zatrudniać specjalistów od głębokiego uczenia i inwestować miliardy dolarów w te technologie. Od tamtej chwili tempo zmian jest zawrotne. Co kilka miesięcy pojawia się nowa architektura, nowe podejście, nowy rekord. Sieci neuronowe uczą się grać w szachy lepiej niż mistrzowie świata. Rozmawiają z nami po ludzku. Tworzą obrazy z opisu słownego. Diagnozują choroby z rentgenowskich zdjęć. Piszą kod programów komputerowych. Tłumaczą mowę w czasie rzeczywistym. Historia głębokiego uczenia to nie jest prosta historia triumfu. To historia porażek, długich zim, upartych badaczy i momentów, gdy wszystko zmieniało się w ciągu jednej nocy. To historia o tym, że największe odkrycia często wymagają dziesięcioleci cierpliwości i że maszyna, która myśli, zaczęła swoje życie jako szkic na papierze, narysowany podczas gdy świat palił się w wojennym ogniu. Ale to dopiero początek naszej opowieści. Żeby naprawdę zrozumieć głębokie uczenie, musimy zejść głębiej, dosłownie i w przenośni, i przyjrzeć się temu, z czego zbudowane są te magiczne sieci. Co to znaczy, że neuron aktywuje się? Skąd bierze się wiedza zakodowana w wagach? I jak maszyna uczy się czegokolwiek, skoro nikt jej tego nie tłumaczy krok po kroku? Rozdział 2. Rozdział 2. Anatomia neuronu. Jak zbudowana jest sieć głęboka? Wyobraź sobie mózg. Zawiera on od 100 do 150 miliardów neuronów. Każdy z nich połączony jest z tysiącami innych poprzez synapsy chemiczne złącza, przez które przepływają sygnały elektryczne. Kiedy widzisz twarz znajomego, miliardy neuronów aktywują się w ułamku sekundy, tworząc wzorzec rozpoznania. Kiedy uczysz się czegoś nowego, połączenia między neuronami wzmacniają się lub osłabiają. Mózg dosłownie przebudowuje się pod wpływem doświadczeń. Twórcy sztucznych sieci neuronowych zainspirowali się tą właśnie biologią. Oczywiście musieli ją mocno uprościć. Sztuczna sieć neuronowa to matematyczna abstrakcja, a nie wierna kopia mózgu. Ale pewne kluczowe zasady zostały zachowane. Sztuczny neuron to matematyczny obiekt, który robi jedną rzecz, przetwarza wejście i generuje wyjście. Wyobraź sobie, że neuron ma kilka wejść, powiedzmy 5. Przez każde wejście wpływa liczba, wartości pikseli z obrazu, cechy tekstu, pomiary temperatury, cokolwiek. Każde wejście ma przypisaną wagę, czyli liczbę mówiącą, jak ważne jest to wejście. Neuron mnoży każde wejście przez odpowiednią wagę, sumuje wszystko, dodaje jeszcze jeden parametr zwany biasem, czyli przesunięciem, a potem przepuszcza wynik przez tak zwaną funkcję aktywacji. I właśnie ta funkcja aktywacji jest kluczowa. Po co ona? Gdyby neuron po prostu sumował i mnożył, cała sieć byłaby liniowa. Niezależnie od tego, ile warstw byś dodał, zachowywałaby się jak jedna prosta funkcja liniowa. Funkcja aktywacji wprowadza nieliniowość, czyli możliwość uczenia się skomplikowanych wzorców. Najprostsza funkcja aktywacji to funkcja schodkowa, albo 0, albo 1. Ale ta ma problemy z uczeniem. Przez lata popularny był sigmoid, czyli krzywa w kształcie litery S, która ściska wartości do przedziału między 0 a 1. Sigmoid był elegancki matematycznie, ale miał poważną wadę. Tak zwany problem zanikającego gradientu. Przy głębokich sieciach sygnał uczenia coraz bardziej malał, przesuwając się wstecz przez kolejne warstwy. Sieć po prostu przestawała się uczyć. Przełomem był RLU, rektyfikowana jednostka liniowa. Brzmi groźnie, ale w praktyce to najprostsza możliwa funkcja. Jeśli wejście jest mniejsze od zera, zwróć 0. Jeśli większe, zwróć dokładnie tyle samo. Taka prosta funkcja okazała się rewolucją. Gradient RLU jest albo 0, albo 1, nie zanika. Sieć może być głęboka jak tylko chcesz i wciąż się uczy. Dzisiaj warianty RLU, takie jak LATY RLU, ELU czy GELU, są standardem w niemal każdej nowoczesnej sieci. Teraz wyobraź sobie, że łączysz wiele takich neuronów. Układasz je w kolumny, zwane warstwami. Pierwsza warstwa pobiera surowe dane, na przykład piksele obrazu. Ostatnia warstwa generuje wynik, na przykład prawdopodobieństwo, że obraz przedstawia kota. Pomiędzy nimi może być kilka, kilkanaście, a nawet kilkaset warstw ukrytych. I właśnie od tych wielu warstw pochodzi słowo głębokie w głębokim uczeniu. Ale czemu wiele warstw jest lepsze niż jedna? Okazuje się, że każda warstwa uczy się wykrywać coraz bardziej abstrakcyjne cechy. Jeśli trenujemy sieć do rozpoznawania twarzy, pierwsza warstwa nauczy się wykrywać krawędzie, proste przejścia między jasnym a ciemnym. Druga warstwa złoży krawędzie w kształty łuki, koła, linie. Trzecia warstwa złoży kształty w części twarzy, oczy, nos, usta. Czwarta warstwa złoży części twarzy w całe twarze. I tak dalej, coraz wyższy poziom abstrakcji, coraz bardziej pojęciowy obraz świata. Ta hierarchiczna reprezentacja wiedzy jest kluczem do sukcesu głębokiego uczenia. Zamiast ręcznie definiować cechy, sieć sama się ich uczy. Człowiek nie musi mówić "szukaj łuków". Sieć sama dochodzi do tego, że łuki są użyteczną cechą. Ile neuronów ma typowa sieć? Zależy bardzo od zastosowania. Prosta sieć do klasyfikacji może mieć kilkadziesiąt tysięcy parametrów. Sieć do rozpoznawania obrazów, taka jak ResNet, ma dziesiątki milionów. A modele językowe, jak GPT czy BERT, mają miliardy, a nawet setki miliardów parametrów. Każdy parametr to jedna liczba, jedna waga lub jeden bias, który sieć musi nauczyć się podczas treningu. To prowadzi nas do podstawowego pytania. Skąd te liczby, Te wszystkie wagi biorą swoje wartości. Na początku są losowe, absolutnie losowe, z małymi wartościami. I następnie w procesie trenowania są systematycznie poprawiane. Jak? Przez algorytm propagacji wstecznej i metodę gradientów. Ale to jest temat następnego rozdziału. Na razie zapamiętaj jedną rzecz. Sieć neuronowa to ogromna funkcja matematyczna z milionami regulowanych parametrów. Trenowanie polega na znalezieniu takich wartości tych parametrów, że funkcja daje prawidłowe odpowiedzi. Brzmi prosto. Ale jak znaleźć właściwe wartości spośród miliardów możliwości? Tu właśnie zaczyna się prawdziwa magia uczenia maszynowego. Rozdział 3. Rozdział 3. Uczenie przez błędy, propagacja wsteczna i optymalizacja. Wyobraź sobie, że uczysz się rzucać lotkami do tarczy. Na początku rzucasz losowo, lotka leci gdzieś w bok, daleko od środka. Patrzysz, gdzie wylądowała i korygujesz. Następnym razem rzucam troszkę bardziej w lewo i troszkę wyżej. Rzucasz znowu. Lepiej, ale wciąż nie w środku. Ponownie korygujesz. I tak w kółko, krok po kroku. Coraz bliżej celu. To jest właśnie istota uczenia przez optymalizację gradientową. Sieć neuronowa uczy się w dokładnie taki sposób. Ma do zrobienia pewne zadanie. Powiedzmy, rozpoznawać cyfry na obrazkach. Na początku jej parametry są ustawione losowo, więc odpowiedzi są absolutnie przypadkowe. Widzi obrazek z cyfrą 8 i mówi, to jest dwójka, bo tak wyszło z losowych wag. Oczywiście to błąd. I właśnie ten błąd jest paliwem uczenia. Matematycznie, błąd sieci mierzymy za pomocą tak zwanej funkcji straty. Funkcja straty to liczba, im wyższa, tym bardziej sieć się myli. Jeśli sieć podała odpowiedź idealną, strata wynosi 0. Jeśli podała zupełnie złą, strata jest wysoka. Najprosta funkcja straty to błąd średniokwadratowy. Bierze różnicę między odpowiedzą sieci a prawdziwą odpowiedzą, podnosi do kwadratu, uśrednia. Dla klasyfikacji częściej używa się entropii krzyżowej, która każe sieć szczególnie mocno za pewne siebie błędy. Teraz pytanie, jak zmienić wagi sieci, żeby strata była mniejsza? Tu właśnie wchodzi rachunek różniczkowy. Obliczamy gradient funkcji straty, czyli dla każdego parametru sieci obliczamy, o ile zmieni się strata, jeśli ten parametr nieznacznie wzrośnie. Gradient jest jak strzałka wskazująca kierunek pod górę w krajobrazie funkcji straty. Żeby zejść w dół, żeby zmniejszyć stratę, idziemy w kierunku przeciwnym do gradientu. To jest właśnie metoda gradientów stochastycznych. Ale jak obliczyć gradient dla milionów parametrów jednocześnie? Naiwnie, obliczając po kolei wpływ każdego parametru, zajęłoby to wieczność. I tu wchodzi propagacja wsteczna, czyli back propagation, jeden z najważniejszych algorytmów w historii informatyki. Propagacja wsteczna to sprytne zastosowanie reguły łańcuchowej z rachunku różniczkowego. Zamiast liczyć gradient każdego parametru osobno, algorytm rozumuje od tyłu, zaczynam od warstwy wyjściowej i obliczam, jak każdy parametr tej warstwy wpłynął na stratę. Potem cofam się do poprzedniej warstwy i używam już obliczonych gradientów, żeby wydajnie obliczyć gradienty tej warstwy. I tak dalej, cofając się warstwa po warstwie, aż do początku sieci. Stąd nazwa, propagacja wsteczna. Propagujemy informacje o błędzie wstecz przez sieć. Dzięki tej technice, obliczenie gradientu dla sieci z milionem parametrów zajmuje niemal tyle samo czasu, co jedno przejście w przód. To jest cud matematycznej elegancji. W 1986 roku, kiedy algorytm upowszechnił się, badacze zdali sobie sprawę, że mają w rękach klucz do uczenia głębokich sieci. Ale sama propagacja wsteczna to nie koniec historii. Obliczamy gradient i co dalej? Jak duży krok robimy w dół zbocza funkcji straty? To zależy od tak zwanego współczynnika uczenia, czyli learning rate. Jeśli learning rate jest za duży, przeskakujemy przez minima i sieć szaleje, nie zbiegając do rozwiązania. Jeśli jest za mały, uczenie trwa wieki, a sieć utknie w lokalnych minimach. Dobór odpowiedniego learning rate to prawdziwa sztuka i jeden z najważniejszych hiperparametrów treningu. Na szczęście z czasem pojawiły się sprytniejsze optymalizatory. Algorytm momentum dodaje bezwładność do procesu optymalizacji. Sieć nie zmienia kierunku gwałtownie po każdym kroku, ale zachowuje pęd. Adagrat dostosowuje learning rate osobno dla każdego parametru. RMSProp poprawia adagrat, używając ruchomej średniej gradientów. Ale prawdziwym standardem stał się ADAM, Adaptive Moment Estimation. ADAM łączy momenty pierwszego rzędu, czyli średnie gradientu, z momentami drugiego rzędu, czyli wariancją gradientu i automatycznie dostosowuje learning rate dla każdego parametru. W większości zastosowań Adam jest domyślnym wyborem i działa znakomicie bez konieczności ręcznego strojenia. Trening przebiega w tak zwanych epokach. Jedna epoka to jedno przejście przez cały zbiór danych treningowych, ale zwykle nie pokazujemy sieci wszystkich danych naraz. Dzielimy je na małe paczki, zwane minibatchami. Sieć widzi paczkę 32 próbek, oblicza gradient, robi krok optymalizacji, widzi kolejną paczkę i tak dalej. Uczenie na minibatchach ma wiele zalet. Jest szybsze? Działa na ograniczonej pamięci GPU, a pewna losowość paczek działa jak naturalna regularyzacja, pomagając sieci nie zapamiętywać danych treningowych na pamięć. Jednym z największych wyzwań w trenowaniu głębokich sieci jest właśnie przyuczenie, czyli overfitting. Sieć z milionami parametrów może dosłownie zapamiętać wszystkie dane treningowe zamiast wyuczyć się ogólnych wzorców. Wtedy na danych treningowych daje doskonałe wyniki, ale na nowych, niewidzianych danych jest bezużyteczna. Żeby z tym walczyć, stosuje się techniki regularyzacji. Dropout. Podczas treningu losowo wyłączamy część neuronów, zmuszając sieć do bycia odporną. Regularyzacja L1 i L2 to kary za zbyt duże wagi. Augmentacja danych polega na sztucznym powiększaniu zbioru treningowego przez transformacje, takie jak obroty obrazów, zmiana kontrastu czy losowe przycinanie. Wczesne zatrzymanie polega na przerwaniu treningu, gdy wyniki na zbiorze walidacyjnym przestają się poprawiać, nawet jeśli na zbiorze treningowym wciąż rosną. Cały ten system, funkcja straty, gradient, batch propagation, optymalizator, batch training, regularyzacja, to silnik napędowy głębokiego uczenia. To on sprawia, że sieć z przypadkowych liczb na starcie staje się systemem, który rozpoznaje obrazy, tłumaczy teksty i prowadzi samochody. Każdy krok to mała korekta, każda epoka to kolejne przybliżenie do doskonałości. Miliony kroków, miliony korekt i nagle maszyna zaczyna rozumieć świat. To nie jest magia, to jest matematyka. Piękna, elegancka matematyka. Rozdział 4. Rozdział 4. Oko maszyny, konwolucyjne sieci neuronowe i widzenie komputerowe. Gdybyś miał nauczyć komputer rozpoznawać koty, jak byś to zrobił? Możesz pomyśleć, no cóż, powiem mu, że kot ma 4 łapy, 2 uszy, ogon, wąsy i miauczy. Brzmi rozsądnie, ale jak to przetłumaczyć na liczby? Jak opisać regułami, gdzie na obrazku są uszy, skoro kot może stać na wprost, tyłem, z boku, w różnym oświetleniu, częściowo zasłonięty, jako kotek, jako stary kot, biały, czarny, rudy, liczba reguł rosłaby do nieskończoności. I właśnie dlatego przez dekady komputery były ślepe na obrazy, nie dlatego, że nie miały oczu, ale dlatego, że nie wiedziały, jak patrzeć. Konwolucyjne sieci neuronowe, w skrócie CNN, rozwiązały ten problem w elegancki i zaskakujący sposób. Zamiast ręcznie definiować cechy, których szukamy w obrazie, pozwoliły sieci samej nauczyć się, czego szukać. Kluczowym elementem CNN jest operacja konwolucji. Wyobraź sobie małą siatkę liczb, powiedzmy czy na czy, zwaną filtrem lub jądrem. Ten filtr przesuwa się po całym obrazie, od lewego górnego rogu do prawego dolnego i w każdym miejscu mnoży swoje wartości przez odpowiadające im piksele obrazu, sumuje wyniki i zapisuje. Efektem jest nowy obraz, mapa cech, który pokazuje, w których miejscach oryginalnego obrazu filtr znalazł coś interesującego. Jeden filtr wykrywa jedną cechę. Może to być pionowa krawędź, pozioma krawędź, kąt nachylenia, okrąg, tekstura. Na początku treningu filtry zawierają losowe liczby, ale po propagacji wstecznej i setkach tysięcy przykładów treningowych, filtry uczą się wykrywać cechy, które są naprawdę użyteczne do zadania. Sieć nikt nie mówi, żeby szukała krawędzi, ona sama dochodzi do wniosku, że krawędzie są ważne. W typowej sieci CNN mamy wiele warstw konwolucyjnych. Pierwsza warstwa uczy się prostych cech, krawędzi, kolorów, gradientów jasności. Druga warstwa składa te proste cechy w bardziej złożone wzorce, narożniki, przywę, tekstury. Trzecia warstwa składa wzorce w części obiektów, oczy, koła samochodów, fragmenty liter. Czwarta warstwa składa części w całe obiekty. Im głębiej w sieci, tym bardziej abstrakcyjna i pojęciowa reprezentacja. Obok warstw konwolucyjnych CNN zawierają warstwy polingowe. Poling to technika zmniejszania rozdzielczości map cech. Najczęstszy rodzaj to max poling. Dzielimy mapę cech na małe okna i z każdego bierzemy tylko maksymalną wartość. To sprawia, że sieć jest odporna na małe przesunięcia i zniekształcenia. Kot jest kotem niezależnie od tego, czy siedzi o kilka pikseli w lewo czy w prawo. Historia CNN zaczyna się od pracy Jana Lecuna z 1989 roku. Stworzył on LeNet, sieć do rozpoznawania odręcznie pisanych cyfr. Była to mała, Prosta sieć jak na dzisiejsze standardy, ale działała. Banki używały jej do automatycznego odczytywania cyfr na czekach. Prawdziwa rewolucja nastąpiła jednak w 2012 roku, gdy AlexNet wygrał konkurs ImageNet z druzgocącą przewagą. ImageNet to zbiór 1 200 000 obrazów w 1000 kategoriach, od psów przez grzyby po instrumenty muzyczne. AlexNet miał 8 warstw i 60 milionów parametrów, trenowany na 2 kartach graficznych NVIDIA. Zredukował błąd klasyfikacji z 26 do 15%, różnica tak ogromna, że zmienił całą dziedzinę. Po AlexNecie pojawiły się kolejne, coraz głębsze architektury. VGGNet używał małych filtrów czy naczy ułożonych w wiele warstw, aż do 19. GoCleNet wprowadził moduły Inception, równoległe bloki obliczeniowe, które pozwalały sieci samodzielnie zdecydować, jakich filtrów używać. ResNet, stworzony przez Microsoft badacza Kaiminghe w 2015 roku, przełamał barierę głębokości, dodając tak zwane połączenia rezydualne. Przed ResNetem sieci głębsze niż 30 warstw przestawały się uczyć. ResNet z połączeniami rezydualnymi trenował pomyślnie sieci 150, 200, a nawet 1000 warstw. Dziś CNN są wszędzie. Twój telefon używa CNN, żeby rozpoznać twoją twarz i odblokować ekran. Aplikacje medyczne używają CNN do wykrywania nowotworów na zdjęciach rentgenowskich z dokładnością przewyższającą radiologów. Samochody autonomiczne używają CNN do widzenia drogi, pieszych i znaków. Aparaty fotograficzne używają CNN do automatycznego rozpoznawania scen, skupiania na twarzach i usuwania rozmycia ruchu. Co ciekawe, widzenie komputerowe doprowadziło do fascynujących odkryć o naturze samego widzenia. Kiedy naukowcy zaczęli wizualizować, czego uczą się filtry w CNN, odkryli coś zaskakującego. Wczesne warstwy sieci uczą się tych samych cech, które Gabor i Hubel odkryli w korze wzrokowej ssaków w latach 50. Maszyny trenowane na obrazach, bez żadnej biologicznej inspiracji, samodzielnie odkryły te same struktury, które ewolucja przez miliony lat wyrzeźbiła w ludzkim mózgu. To jest jeden z najbardziej fascynujących wyników w całej historii sztucznej inteligencji. Nie chodzi tylko o to, że maszyny potrafią patrzeć. Chodzi o to, że gdy uczą się patrzeć na świat, dochodzą do tych samych rozwiązań, co natura. Może hierarchiczna reprezentacja wizualna jest nie tyle wytworem biologii, ile fundamentalną właściwością samej struktury wizualnego świata. Rozdział 5. Rozdział 5. Maszyna czyta i rozumie, sieci rekurencyjne i przetwarzanie języka. Język jest prawdopodobnie najbardziej złożoną rzeczą, jaką ludzkość kiedykolwiek stworzyła. Pojedyncze słowo może znaczyć zupełnie coś innego w zależności od kontekstu. Zdanie bank jest po drugiej stronie rzeki ma inne znaczenie niż przelałem pieniądze do banku. Ironia, metafory, aluzje historyczne, kontekst kulturowy, to wszystko sprawia, że rozumienie języka jest dla maszyny zadaniem kolosalnym. A mimo to, systemy sztucznej inteligencji potrafią dziś pisać artykuły, odpowiadać na pytania i prowadzić konwersacje niemal nie do odróżnienia od ludzkich. Jak do tego doszło? Pierwszą kluczową odpowiedzą były sieci rekurencyjne, czyli Recurrent Neural Networks, w skrócie RNN. Klasyczna sieć neuronowa przetwarza dane w jednym kierunku, od wejścia do wyjścia, i nie ma pamięci. Każde wejście jest traktowane niezależnie, ale język to sekwencja, słowa mają sens w kontekście poprzednich słów. Żeby zrozumieć słowo go, musimy wiedzieć, co było wcześniej. Event to go versus ondego. Sieć rekurencyjna rozwiązuje ten problem przez dodanie pętli sprzężenia zwrotnego. Po przetworzeniu każdego elementu sekwencji, na przykład każdego słowa, sieć przekazuje swój aktualny stan ukryty do siebie samej. Ten stan ukryty jest swego rodzaju pamięcią, reprezentacją tego, co sieć widziała do tej pory. Kiedy przetwarza kolejne słowo, uwzględnia zarówno to słowo, jak i swój stan pamięci z poprzedniego kroku. Brzmi dobrze, ale w praktyce klasyczne RNN miały poważny problem, zanikający gradient. Kiedy sekwencja jest długa, powiedzmy, akapit tekstu, gradient maleje wykładniczo z każdym krokiem wstecz. Sieć dosłownie zapomina o tym, co było na początku sekwencji. Dla krótkich zdań to może nie być problem, ale dla długich tekstów, gdzie sens ostatniego zdania zależy od pierwszego, to katastrofa. Rozwiązaniem okazały się sieci ELSTM, czyli Long Short Term Memory, opracowane przez Sepp Hochreitera i Eugena Smithubera w 1997 roku. ELSTM wprowadza koncepcję bramek, matematycznych mechanizmów kontrolujących przepływ informacji. Bramka zapomnienia decyduje, które informacje z poprzednich kroków należy wyrzucić. Bramka wejścia decyduje, które nowe informacje warto zapamiętać. Bramka wyjścia decyduje, które informacje z pamięci długoterminowej wysłać dalej. Dzięki tym bramkom ELSTM może przechowywać ważne informacje przez setki kroków, ignorując szum. ELSTM przez lata były podstawą wszelkich systemów rozumienia języka. Tłumaczenie maszynowe, rozpoznawanie mowy, generowanie podpisów pod obrazami, odpowiadanie na pytania. Wszędzie ELSTM, ale miały ograniczenie. Przetwarzają sekwencje krok po kroku. Nie można ich zrównoległić. Trenowanie na dużych zbiorach danych było wolne. I tu pojawia się transformator, architektura, która zmieniła wszystko. Ta o niej za chwilę. Najpierw rozumiemy ELSTM w całej głębi. ELSTM pokazały coś ważnego, że sekwencyjna natura języka może być uchwycona przez sieci neuronowe, jeśli damy im mechanizm zarządzania pamięcią. DRU, czyli Gated Recurrent Unit, to uproszczona wersja ELSTM z dwiema zamiast trzema bramkami. Działająca niemal tak samo dobrze. Jednym z najbardziej spektakularnych zastosowań sieci rekurencyjnych było tłumaczenie maszynowe przy użyciu architektury kodujący-dekodujący, czyli encoder-decoder. Sieć kodująca czytała całe zdanie w języku źródłowym i kompresowała je do jednego wektora, myśli o tym zdaniu. Sieć dekodująca brała te myśli i generowała tłumaczenie słowo po słowie. System działał zaskakująco dobrze na krótkich zdaniach, ale na długich zdaniach kompresja do jednego wektora traciła zbyt wiele informacji. Rozwiązaniem był mechanizm uwagi, czyli attention. Zamiast kompresować całe zdanie do jednego wektora, sieć dekodująca mogła w każdym kroku generowania spojrzeć z powrotem na wszystkie słowa zdania wejściowego i zdecydować, które są najważniejsze w tym momencie. Tłumacząc słowo książka, sieć mogła spojrzeć wstecz i skupić uwagę na bok w zdaniu angielskim. To był ogromny krok naprzód. Mechanizm uwagi okazał się tak dobry, że badacze zadali sobie pytanie, czy potrzebujemy w ogóle sieci rekurencyjnych. Co by się stało, gdyby cały model opierał się wyłącznie na uwadzie? Odpowiedź przyszła w 2017 roku, w słynnym artykule zatytułowanym skromnie Attention is all you need. Uwaga to wszystko, czego potrzebujesz. Autorzy, pracownicy Google, przedstawili architekturę Transformer. I świat uczenia maszynowego nigdy nie był już taki sam. Transformer przetwarza całą sekwencję naraz, a nie krok po kroku. Każde słowo jednocześnie oblicza swoją uwagę do każdego innego słowa w sekwencji. Słowo go pyta, na które inne słowa powinienem zwracać uwagę? Na once wcześniej, na homes dalej. Mechanizm multi-head attention pozwala każdemu słowu jednocześnie patrzeć na sekwencję z wielu perspektyw. To umożliwia masowe zrównoleglenie. Cały trening może odbywać się na GPU z maksymalną wydajnością. I właśnie to otworzyło drzwi do modeli językowych w skali, jakiej wcześniej nie wyobrażano sobie. Modele z miliardami parametrów, trenowane na całym internecie. Rozdział 6. Rozdział 6. Rewolucja transformerów od BERT do GPT i wielkich modeli językowych. W 2017 roku 8 badaczy Google opublikowało artykuł, który zmienił oblicze sztucznej inteligencji. Tytuł był prowokacyjnie prosty. Attention is all you need. Uwaga to wszystko, czego potrzebujesz. Architektura, którą opisali, nosiła nazwę Transformer. W ciągu kilku lat stała się fundamentem niemal każdego nowoczesnego systemu AI. Od tłumaczy maszynowych przez asystentów głosowych po systemy generujące obrazy. Żeby zrozumieć, dlaczego Transformer jest tak rewolucyjny, przypomnijmy problem z sieciami rekurencyjnymi. ELSTM przetwarzały sekwencje krok po kroku, słowo po słowie, token po tokenie. To oznaczało, że trenowanie było sekwencyjne i wolne. Poza tym długie zależności, słowo na początku akapitu wpływające na słowo na końcu, wciąż sprawiały trudności. Transformer zrywa z sekwencyjnością. Przetwarza całą sekwencję jednocześnie, a zależności między słowami koduje przez mechanizm uwagi. Jak działa uwaga w Transformerze? Każde słowo w zdaniu jest reprezentowane jako wektor liczb. Na podstawie tego wektora obliczane są czy kolejne wektory? Zapytanie, czyli query, klucz, czyli key, i wartość, czyli value. Zapytanie reprezentuje to, czego słowo szuka. Klucz reprezentuje to, co słowo oferuje. Wartość to rzeczywista informacja, którą słowo chce przekazać. Mechanizm uwagi pyta, jak bardzo zapytanie słowa A pasuje do klucza słowa B? Im bardziej pasuje, tym większą wagę przypisujemy wartości słowa B przy aktualizacji i reprezentacji słowa A. W praktyce każde słowo pyta jednocześnie wszystkie inne słowa. Hej, ile jesteś dla mnie ważny? I każde inne słowo odpowiada. W efekcie reprezentacja każdego słowa jest bogatą mieszanką informacji ze wszystkich innych słów w sekwencji, ważoną ich istotnością. Multi-head attention, czyli wielogłowicowa uwaga, pozwala na równoległe obliczanie uwagi z wielu perspektyw jednocześnie. Jedna głowica może skupiać się na składniowych zależnościach, inna na semantycznych, jeszcze inna na pozycjach w zdaniu. Wyniki wszystkich głowic są łączone i przetwarzane dalej. Transformer nie ma wbudowanej informacji o kolejności słów, przetwarza wszystkie jednocześnie, więc nie wie, które słowo jest pierwsze, które drugie. Żeby to naprawić, dodaje się kodowanie pozycji, czyli positional encoding. To dodatkowy wektor dołączany do reprezentacji każdego słowa, mówiący, jestem na pozycji trzeciej w sekwencji. Dzięki temu transformer może uwzględniać kolejność, zachowując możliwość równoległego przetwarzania. Pierwszymi wielkimi modami opartymi na transformerze były BERT i GPT, oba opracowane w 2018 roku. BERT, czyli Bidirectional Encoder Representations from Transformers, stworzony przez Google, był trenowany zadaniem, które nazywa się Masked Language Modeling. W tekście treningowym losowo zakrywano pewien procent słów i sieć musiała je odgadnąć na podstawie kontekstu z obu stron jednocześnie, zarówno z lewej, jak i z prawej. Dlatego BERT jest bidirectional, dwukierunkowy. Trenowanie na ogromnych ilościach tekstu pozwoliło BERT nauczyć się bogatych reprezentacji języka. Potem można było go dostrajać, czyli fine-tuningować, na konkretnych zadaniach. Rozpoznawanie sentymentu, pytania i odpowiedzi, klasyfikacja, osiągając rekordowe wyniki na niemal każdym benchmarku NLP. GPT, czyli Generative Pre-trained Transformer, stworzony przez OpenAI, poszedł inną drogą. Zamiast dwukierunkowego kodowania, GPT był modelem autoregresyjnym, uczył się przewidywać następne słowo na podstawie wszystkich poprzednich. Prosto, ale potężne. GPT-1 był skromny. GPT-2 z 2019 roku tak dobry w generowaniu tekstu, że OpenAI początkowo odmówiło publikacji, obawiając się nadużyć. Wielkie modele językowe? Large Language Models to nowa kategoria systemów AI. Zawierają one od miliarda do biliona parametrów, trenowane na setkach miliardów słów tekstu ze źródeł takich jak Wikipedia, książki, artykuły naukowe, kod programistyczny, forum internetowe i serwisy społecznościowe. Uczą się nie tylko gramatyki i słownictwa, ale też faktów o świecie, logiki, stylu pisania, sposobu rozwiązywania problemów. Co najbardziej zdumiewające, właściwości, których te modele nigdy nie były bezpośrednio nauczone, pojawiają się spontanicznie, gdy model osiąga wystarczającą skalę. Zjawisko to nazywamy emergencją. Wystarczająco duży model nagle potrafi rozwiązywać zadania matematyczne, pisać kod, tłumaczyć poezję, argumentować w debacie filozoficznej, mimo że nikt go tego nie uczył wprost. To wciąż jedno z najbardziej tajemniczych i fascynujących zjawisk w nowoczesnej sztucznej inteligencji. Transformer stał się też fundamentem systemów widzenia komputerowego. Vision Transformer, w skrócie VT, stosuje mechanizm uwagi do obrazów, dzieląc je na małe fragmenty i traktując jak tokeny językowe. Okazało się, że transformery mogą konkurować, a nawet przewyższać konwolucyjne sieci neuronowe w rozpoznawaniu obrazów, gdy są trenowane na wystarczająco dużych zbiorach danych. Żyjemy w epoce transformerów. Ta prosta idea, uwaga na całą sekwencję jednocześnie, okazała się tak potężna i ogólna, że zastosowano ją do języka, obrazów, dźwięku, wideo, kodu, grafów molekularnych, a nawet do przewidywania struktury białek. AlphaFold 2 od DeepMind, który w 2021 roku rozwiązał problem fałdowania białek, jeden z najtrudniejszych problemów w biologii, używa właśnie mechanizmu uwagi. To chyba najlepszy dowód na to, że transformer to coś fundamentalnie prawdziwego, coś, co dotknęło struktury samej informacji. Rozdział 7. Rozdział 7. Maszyny twórcze, sieci generatywne i sztuczna wyobraźnia. W 2014 roku Ian Gottfeld wyszedł ze swojego domu na imprezie z przyjaciółmi, usiadł przy komputerze i w jedną noc napisał algorytm, który zmienił świat. Był po kilku piwach i odrzucił pomysły, których szukał od miesięcy. Ale coś zaskoczyło. Uruchomił kod na swoim laptopie. Działało. Nazajutrz pokazał to swojemu promotorowi. Promotor nie mógł uwierzyć. Tak narodziły się Generative Adversarial Networks, sieci generatywne adwersarskie, w skrócie GAN. Pomysł jest elegancki i inspirujący. Wyobraź sobie dwóch agentów. Pierwszy to generator sieć neuronowa, która uczy się tworzyć fałszywe dane, na przykład obrazy twarzy. Drugi to dyskryminator sieć, której zadaniem jest odróżniać prawdziwe obrazy od fałszywych. Te dwie sieci są trenowane razem, w nieustającej rywalizacji. Generator produkuje obraz. Dyskryminator patrzy i mówi, fałszywy. Generator dostaje informację zwrotną i poprawia się. Generuje lepszy obraz. Dyskryminator znowu patrzy. I tak w kółko. Generator stara się oszukać dyskryminator, a dyskryminator stara się nie dać się oszukać. W teorii gier tę sytuację nazywamy grą zerową. Wygrana jednego gracza to przegrana drugiego. Co się dzieje po tysiącach, milionach iteracji? Generator staje się tak dobry, że produkuje obrazy nie do odróżnienia od prawdziwych. Dyskryminator osiągnął swój limit, jest mylony w połowie przypadków, czyli równie często jak przez losowe zgadywanie. Osiągnęliśmy równowagę nasza. Efektem ubocznym jest sieć, która potrafi generować zupełnie nowe, nigdy nie widziane, ale realistyczne twarze. Pierwsze GAN generowały zamazane, pikselowe obrazki, ale przez kolejne lata jakość rosła zatrważająco szybko. W 2019 roku sieć Style GAN od Nvidia generowała twarze tak realistyczne, że nawet eksperci myli je z fotokrwiami. Tronakis personDesnotexist.com pokazuje nieskończony strumień doskonałych, nigdy nieistniejących twarzy, wszystkie wygenerowane przez GAN w ułamku sekundy. GAN otworzył całkowicie nowy rozdział, a i jako narzędzie twórcze. Nagle można było generować nie tylko twarze, ale krajobrazy, wnętrza pomieszczeń, obrazy w stylu różnych artystów, a nawet wideo. Deepfake, filmy, w których twarze osób są zamieniane na inne, to jedna z ciemniejszych konsekwencji tej technologii. Ale także badania medyczne, gdzie GAN generuje syntetyczne dane pacjentów dla ochrony prywatności, czy gry wideo, gdzie GAN tworzy nieskończone tekstury i krajobrazy. Równolegle rozwijała się inna rodzina modeli generatywnych, Variational Auto Encoders, czyli VAE. Auto Encoder to sieć uczona kompresowania danych do małego wektora, a potem odtwarzania ich z powrotem. Variational Auto Encoder dodaje probabilistyczny twist. Zamiast kompresować do konkretnego punktu, kompresuje do rozkładu prawdopodobieństwa w przestrzeni utajonej. Dzięki temu możemy losować z tej przestrzeni i generować nowe próbki. VAE dają nam bardziej sterowalną generację. Możemy interpolować między dwoma obrazami, przemieszczając się po przestrzeni utajonej. Możemy też modyfikować konkretne cechy, zmienić kolor włosów, dodać okulary, zmienić wiek twarzy, przesuwając się po odpowiednich wymiarach tej przestrzeni. Ale największa rewolucja w generatywnej AI przyszła z zupełnie innego kierunku od modeli dyfuzyjnych, czyli Diffusion Models. Modele dyfuzyjne inspirują się fizyką, a konkretnie dyfuzją Browna, czyli chaotycznym ruchem cząsteczek. Pomysł jest następujący. Bierzemy obraz i stopniowo dodajemy do niego szum, krok po kroku, aż stanie się czystym białym szumem. To jest proces forward, do przodu. Potem trenujemy sieć neuronową, żeby ten proces odwrócić, żeby z czystego szumu, krok po kroku, usunąć szum i odtworzyć obraz. Jeśli sieć nauczy się tego procesu odwracania, możemy zacząć od czystego szumu i wygenerować zupełnie nowy obraz. Modele dyfuzyjne okazały się zdumiewająco dobre. Sable Diffusion, Dall-E, Midjourney, wszystkie opierają się na tym podejściu. Wystarczy napisać tekst opisujący obraz, portret kobiety w stylu renesansowym, złote światło, szczegółowe tło i model generuje fotorealistyczny obraz w kilka sekund. To co widzimy w generatywnej AI to nie tylko nowe narzędzia, to fundamentalna zmiana w tym, czym jest komputer. Przez dekady komputer był maszyną do przetwarzania i przechowywania informacji. Teraz staje się maszyną do tworzenia. Pisze opowiadania, maluje obrazy, komponuje muzykę, projektuje budynki, odkrywa nowe leki. Czy to oznacza, że AI zastąpi artystów? To jedno z najbardziej gorących pytań naszych czasów. Odpowiedź jest złożona. Ta AI zmieni rolę twórcy, ale nie wyeliminuje twórczości. Tak jak fotografia nie zabiła malarstwa, a edytory tekstu nie zniszczyły literatury, tak AI stanie się nowym narzędziem w rękach artysty. Ale to narzędzie tak potężne, że zmieni definicję artysty na zawsze. Rozdział 8. Rozdział 8. Nauka przez działanie. Uczenie przez wzmacnianie. Wyobraź sobie szczura w labiryncie. Szczur biega losowo, czasem skręcając w ślepe zaułki, czasem znajdując wyjście. Kiedy znajdzie wyjście, dostaje kawałek sera. To pozytywne wzmocnienie. Z czasem szczur uczy się, że pewne ścieżki prowadzą do sera, a inne nie. I coraz szybciej, coraz pewniej odnajduje drogę. Nie tłumaczymy mu labiryntu. Nie dajemy mapy. On sam, przez próby i błędy, odkrywa optymalną strategię. To jest właśnie uczenie przez wzmacnianie, Reinforcement Learning, w skrócie RL. I choć brzmi prosto, gdy połączy się je z głębokimi sieciami neuronowymi, efekty mogą być absolutnie zdumiewające. W uczeniu przez wzmacnianie mamy agenta, środowisko, stany, akcje i nagrody. Agent to nasz uczący się system, może to być program grający w grę, robot uczący się chodzić, algorytm zarządzający siecią energetyczną. Środowisko to wszystko, z czym agent wchodzi w interakcję. Sam to opis obecnej sytuacji, co agent widzi i wie. Akcja to to, co agent może zrobić, a nagroda to sygnał od środowiska, mówiący, czy akcja była dobra. Cel agenta to maksymalizacja sumy przyszłych nagród, nie tylko bezpośredniej nagrody po każdej akcji. To kluczowa różnica. Agent może ponieść krótkoterminowe straty, jeśli prowadzi to do większych nagród w przyszłości. Jak szachista, który poświęca figury, by wygrać partię. Matematyczny fundament RL stanowi tak zwane równanie Bellmana, opracowane przez matematyka Richarda Bellmana w latach 50. Opisuje ono, jak wartość stanu zależy od wartości stanów dostępnych po wykonaniu akcji. Na podstawie tego równania buduje się algorytmy takie jak Q-learning, gdzie Q to wartość wykonania konkretnej akcji w konkretnym stanie. Klasyczne RL działało dobrze dla małych, dyskretnych środowisk z ograniczoną liczbą stanów. Ale co z grami komputerowymi, gdzie stan to obraz z milionami pikseli? Albo z robotyką, gdzie stan to setki sensorów w ciągłej przestrzeni? Tu pojawia się Deep Reinforcement Learning, połączenie głębokiego uczenia z uczeniem przez wzmacnianie. Zamiast tablicy ku wartości dla każdego możliwego stanu, trenujemy sieć neuronową, która aproksymuje te wartości. Sieć patrzy na stan i mówi, ta akcja ma wartość 85, tamta 62, a ta 20. Agent wybiera najwyżej ocenioną akcję. W 2013 roku firma DeepMint pokazała system DeepMind, który grał w gry Atari, klasyczne gry z lat 70. i 80. Takie jak Breakout, Pong, Space Invaders, ucząc się bezpośrednio z surowych pikseli ekranu. DeepMind nie wiedział nic o zasadach gry, nie miał zaprogramowanej żadnej strategii. Widział tylko ekran i punkty. I po kilku godzinach treningu osiągał wyniki przekraczające poziom ludzkich graczy. W Breakout DeepMind odkrył optymalną strategię, wykopanie tunelu w murze cegieł i wpuszczenie piłki na górę, skąd zaczyna niszczyć cegły sama, bez kontroli gracza. Nikt go tego nie nauczył. Sam wymyślił. Ale prawdziwy szok świat poczuł w 2016 roku, kiedy AlphaGo od DeepMind pokonał Lee Sedola, jednego z najlepszych graczy Go na świecie. Go to starożytna chińska gra planszowa, uważana przez dekady za zbyt złożoną dla komputerów. Przestrzeń możliwych ruchów jest większa niż liczba atomów w obserwowanym wszechświecie. Klasyczne algorytmy szachowe zawodzą całkowicie. AlphaGo łączyło konwolucyjne sieci neuronowe do oceny pozycji z uczeniem przez wzmacnianie do planowania ruchów i dodatkowo algorytmem Monte Carlo TSR do przeszukiwania możliwości. Mecz był transmitowany na żywo. Lee Sedol, świadomy swojej pozycji legendy w świecie Go, był pewny siebie. Przegrał 4-1. W pewnym momencie AlphaGo wykonało ruch, który komentatorzy uznali za błąd. Dziennikarze się śmiali. A potem okazało się, że był to genialny ruch, którego żaden ludzki gracz by nie rozważył. Maszyna gra inaczej. Gra po swojemu. AlphaGo Zero, następca, poszło dalej. Zamiast uczyć się od ludzkich partii, uczył się wyłącznie przez samogranie, grając przeciwko sobie, od zera, bez żadnej ludzkiej wiedzy. Po 4 dniach treningu pokonał oryginalnego AlphaGo. Po 40 dniach stał się najsilniejszym graczem Go w historii, ludzkim lub maszynowym. Uczenie przez wzmacnianie ma zastosowania daleko poza grami. OpenAI FIVE pokonało profesjonalnych graczy w Dota 2, grę znacznie bardziej złożoną niż Go, wymagającą długoterminowej strategii i koordynacji 5 agentów jednocześnie. DeepMind używa RL do optymalizacji zużycia energii w swoich centrach danych Google, osiągając 30% oszczędności. Boston Dynamics uczy swoje roboty chodzić, biegać i skakać przez środowiska symulacyjne z RL. Systemy zarządzania ruchem lotniczym, optymalizacja łańcucha dostaw, personalizacja reklam, algorytmy trackingowe. Wszędzie uczenie przez wzmacnianie cicho pracuje w tle. Uczenie przez wzmacnianie jest może najbliższe temu, jak uczą się zwierzęta i ludzie. Nie przez pokazywanie przykładów z gotowymi odpowiedziami, ale przez działanie w świecie, obserwowanie konsekwencji i wyciąganie wniosków. To nie jest programowanie. to wychowywanie i wyniki, które osiągają systemy RL, sugerują, że ta metoda jest jedną z najpotężniejszych, jakie człowiek kiedykolwiek odkrył. Rozdział 9. Rozdział 9. Wiedza bez etykiet, uczenie nienadzorowane i reprezentacje. Kiedy dziecko uczy się języka, nikt nie siedzi przy nim z flashcardami i nie mówi, to jest słowo jabłko, a to słowo auto. Dziecko słucha, obserwuje, eksperymentuje i samo wyciąga wzorce ze strumienia otaczającego je świata. Uczy się nienadzorowanie, bez etykiet, bez nauczyciela, samego doświadczenia. To jest właśnie uczenie nienadzorowane. Jedna z trzech głównych gałęzi uczenia maszynowego obok uczenia nadzorowanego i uczenia przez wzmacnianie. I choć przez długi czas było zaniedbywane na rzecz bardziej efektownych metod nadzorowanych, dziś coraz wyraźniej widać, że to właśnie uczenie nienadzorowane może być kluczem do prawdziwej, ogólnej inteligencji maszynowej. W uczeniu nadzorowanym mamy dane z etykietami. Ten obraz to pies, tamten to kot. Sieć uczy się mapowania. Wejście na wyjście. Ale etykietowanie danych jest kosztowne i czasochłonne. Wyobraź sobie, ile czasu zajęłoby ręczne opisanie miliarda zdjęć, albo miliarda zdań. Uczenie nienadzorowane obchodzi ten problem, daje sieci surowe, nieoznakowane dane i pyta, znajdź w tym jakąś strukturę. Czym jest struktura danych? To wzorce, klastry, zależności, hierarchie ukryte w danych. Obrazy kotów są jakoś podobne do siebie i różne od obrazów samochodów, nawet jeśli nikt nie powiedział nam, które są które. Zdania o polityce mają inny smak niż zdania o sporcie. Muzyka klasyczna ma inne właściwości niż hip-hop. Jedna z klasycznych metod uczenia nienadzorowanego to klasteryzacja, grupowanie podobnych danych razem. Algorytm Kameans dzieli dane na K-grup, minimalizując różnice wewnątrz grup. Analiza skupień hierarchicznych buduje drzewo podobieństw. Gaussian Mixture Model zakłada, że dane pochodzą z mieszaniny wielu składów gaussowskich i stara się je rozdzielić. A prawdziwa siła uczenia nienadzorowanego ujawniła się w erze głębokiego uczenia. Przez autoencodery. Autoencoder to sieć złożona z dwóch części, encodera, który kompresuje dane do małego wektora, i dekodera, który odtwarza dane z tego wektora. Sieć trenowana jest zadaniem odtworzenia własnego wejścia, co z pozoru jest bez sensu, bo po co kompresować coś, żeby potem je otworzyć. Ale właśnie ta pozorna bezcelowość jest kluczem. Żeby dobrze odtworzyć dane po kompresji, encoder musi nauczyć się kodować tylko to, co najważniejsze. Musi znaleźć kompaktową reprezentację danych, która zachowuje ich istotę. Ta kompaktowa reprezentacja, zwana przestrzenią utajoną, jest sercem wiedzy wyuczonej bez nadzoru. Autoenkoderzy stały się fundamentem wielu zastosowań. Redukcja szumów. Trenujemy enkoder na zaszumionych danych i dekoder na czystych, a sieć uczy się oszumiać. Wykrywanie anomalii. Normalne dane można dobrze odtworzyć, anomalie nie. Kompresja danych. Enkoder to kompresja, dekoder to dekompresja. Wizualizacja danych wielowymiarowych. W świecie modeli językowych uczenie nienadzorowane przybrało formę modelowania języka, przewidywania następnego słowa w tekście. To właśnie jest fundament GPT. Sieć nie dostaje etykiet, to zdanie jest pozytywne, tamto negatywne. Dostaje ogromne ilości tekstu i uczy się jednej rzeczy. Jakie słowo zwykle następuje po tym słowie w tym kontekście? Brzmi skromnie, ale żeby dobrze przewidywać następne słowo, sieć musi rozumieć gramatykę, semantykę, kontekst, fakty o świecie, logikę, styl pisania. Uczenie się przewidywania następnego słowa wymusza naukę rozumienia języka. To piękny przykład uczenia nienadzorowanego. Innym ważnym podejściem jest uczenie kontrastywne, które było bardzo popularne około 2020 roku. Zamiast odtwarzać dane, sieć uczy się, że dwa różne widoki tego samego obiektu powinny mieć podobne reprezentacje, podczas gdy widoki różnych obiektów powinny być odmienne. Dwa zdjęcia tego samego kota, jedno z lewej, jedno z prawej, jedno przyciemnione, powinny dawać podobne wektory. Zdjęcie kota i zdjęcie samochodu powinny dawać różne wektory. Flipchat OpenAI to przykład uczenia kontrastywnego między obrazami i tekstem. Trenowany na ogromnym zbiorze par obrazopis, Flip nauczył się, że reprezentacja obrazu kota powinna być podobna do reprezentacji tekstu zdjęcie kota. Dzięki temu model może wyszukiwać obrazy na podstawie opisu słownego i vice versa. Uczenie nienadzorowane jest bliższe temu, jak uczymy się jako dzieci i jako gatunek. Świat nie daje nam etykiet. Świat daje nam doświadczenia, a nasz mózg samodzielnie wyodrębnia z nich struktury, kategorie, zasady. Im lepiej sztuczna inteligencja będzie potrafiła uczyć się bez nadzoru, tym bliżej będziemy do systemów, które naprawdę rozumieją świat, zamiast tylko dopasowywać wzorce w oznaczonych danych. Rozdział 10. Rozdział 10. Maszyna w służbie człowieka. Zastosowania w medycynie, nauce i przemyśle. W grudniu 2020 roku DeepMind ogłosiło rozwiązanie jednego z największych problemów biologii molekularnej. Przewidywanie struktury przestrzennej białek. Problem fałdowania białek stał przez 50 lat jak mur przed całą biologią strukturalną. Białko to łańcuch aminokwasów, który spontanicznie zwija się w trójwymiarowy kształt, decydujący o jego funkcji. Znając sekwencję aminokwasów, chcemy przewidzieć kształt. Brzmi jak zagadka, ale to fundamentalne pytanie dla rozumienia chorób i projektowania leków. AlphaFold 2 rozwiązał ten problem z dokładnością niemal eksperymentalną. W ciągu minut, dla każdego białka. W ciągu roku opublikował struktury wszystkich znanych białek, ponad 200 milionów, darmowo, dla całego świata. To może być największy jednorazowy wkład w biologię w historii. Ta historia dobrze ilustruje, jak głębokie uczenie maszynowe zrewolucjonizowało naukę. Nie chodzi tylko o automatyzację, chodzi o odkrycia niemożliwe dla człowieka. W medycynie zmiana jest równie dramatyczna. Konwolucyjne sieci neuronowe analizują zdjęcia dna oka i wykrywają cukrzycową retinopatię, stan grożący się potą, z dokładnością przewyższającą doświadczonych okulistów. Sanford opublikował badanie, w którym sieć neuronowa diagnozuje raka skóry ze zdjęcia z dokładnością równą dermatologowi z kilkunastoletnim stażem. System AI od Google wykrywa raka piersi z mammografii o 20% trafniej niż radiolodzy, a jednocześnie redukuje liczbę fałszywych alarmów o 9%. Wyobraź sobie, ile niepotrzebnych biopsji można oszczędzić, ile prawdziwych nowotworów wykryć wcześniej. EKG, zapis pracy serca, może być interpretowane przez AI tak jak przez kardiologa, ale AI widzi wzorce niewidoczne dla człowieka. Sieć trenowana przez Mayo Clinic potrafi z zapisu EKG wykryć dysfunkcję lewej komory serca, stan, który dotychczas wymagał echokardiografii z zaskakującą dokładnością. Widzi ryzyko, zanim pojawią się objawy. Radiologia to może najbardziej rewolucjonizowany obszar medycyny. Algorytmy analizują zdjęcia rentgenowskie, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, szukając oznak nowotworów, pęknięć, zatorów, krwawień. Działają szybciej niż człowiek, nie męczą się, nie rozpraszają. Na oddziale ratunkowym algorytm może w ciągu sekund przejrzeć 100 skanów i wyróżnić te wymagające natychmiastowej uwagi. Jeszcze bardziej spektakularne jest odkrywanie nowych leków. Tradycyjny proces odkrywania i testowania nowego leku trwa przeciętnie 10 do 15 lat i kosztuje miliard dolarów. Większość kandydatów pada na etapach badań klinicznych. Deep learning zmienia te kalkulacje. Modele uczą się przewidywać, jak cząsteczka chemiczna będzie oddziaływać z białkami docelowymi, jakie ma właściwości toksyczne, jak metabolizuje się w organizmie. Zamiast syntetyzować i testować fizycznie miliony związków, możemy w paru dniach przeskanować wirtualnie miliard cząsteczek i wybrać najbardziej obiecujące. Calicin, antybiotyk odkryty przez sieć neuronową Emite w 2019 roku, był skuteczny przeciwko bakteriom opornym na wszelkie znane antybiotyki. Sieć przeszukała bazy danych molekularnych i znalazła związek, którego żaden chemik by nie wybrał. Poza medycyną, głębokie uczenie rewolucjonizuje fizykę. Symulacje klimatyczne wymagają rozwiązywania równań różniczkowych przez tygodnie na superkomputerach. Modele AI uczą się aproksymować te rozwiązania w ułamkach sekund. Fizyka cząstek elementarnych. Eksperymenty w wielkim zderzaczu hadronów generują petabajty danych dziennie, niemożliwe do analizy przez człowieka. Sieci neuronowe przeszukują te dane w poszukiwaniu nowych cząstek i odchyleń od przewidywań modelu standardowego. Astronomia korzysta z głębokiego uczenia do analizowania miliardów zdjęć nieba, identyfikowania galaktyk, klasyfikowania gwiazd, szukania egzoplanet i fal grawitacyjnych. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba generuje dane, które będą analizowane przez modele AI przez dziesięciolecia. W przemyśle automatyzacja oparta na głębokim uczeniu zmienia linie produkcyjne. Systemy kontroli jakości oparte na widzeniu komputerowym wykrywają defekty z dokładnością niemożliwą dla ludzkiego oka. Predykcyjne utrzymanie ruchu, przewidywanie awarii maszyn zanim nastąpią, oszczędza miliardy. Optymalizacja łańcuchów dostaw, prognozowanie popytu, automatyczne planowanie tras logistycznych. Wszystko to napędza uczenie maszynowe. Energetyka i klimat to kolejny obszar. Sieci neuronowe uczą się przewidywać produkcję energii z paneli słonecznych i turbin wiatrowych, co pozwala lepiej zarządzać siecią elektroenergetyczną. Deepmind zoptymalizował operację farmy wiatrowej Google o 40%, ucząc model prognozować produkcję energii na 36 godzin na przód. Wszystkie te zastosowania łączy jedna nić, moc przetwarzania danych w skali i subtelnością niedostępną dla człowieka. Lekarz przegląda kilka tysięcy zdjęć rocznie. AI widzi miliony. Naukowiec czyta kilka tysięcy artykułów przez całą karierę. AI przetwarza całą literaturę naukową. To nie jest zastąpienie człowieka. To amplifikacja człowieka. Narzędzie, które pozwala nam zobaczyć więcej, szybciej, dokładniej. I robić z tą wiedzą coś dobrego. Rozdział 11. Rozdział 11. Cień inteligencji. Etyka. Zagrożenia i odpowiedzialność. Istnieje pewna firma rekrutacyjna, która kilka lat temu wdrożyła system AI do wstępnej selekcji kandydatów. System był trenowany na danych historycznych, na CV kandydatów, którym udało się dostać do firmy i odnieść sukces. Po jakimś czasie odkryto, że system systematycznie faworyzuje mężczyzn i dyskryminuje kobiety. Nie dlatego, że ktoś zaprogramował dyskryminację, ale dlatego, że dane historyczne odzwierciedlały historyczną dyskryminację. Przez dekady w tej branży zatrudniało się więcej mężczyzn. Sieć się tego nauczyła i powieliła. Firmą tą był Amazon. System wyłączono. Ta historia ilustruje jeden z fundamentalnych problemów głębokiego uczenia. Stronniczość, zwana po angielsku bias. Sieć uczy się ze danych. Dane są produktem ludzkiego świata. Ludzki świat jest pełen uprzedzeń, nierówności, niesprawiedliwości. Jeśli dane zawierają bias, sieć się go nauczy. I jeśli sieć jest używana do podejmowania decyzji, kto dostanie kredyt, kto zostanie zwolniony warunkowo, kto dostanie pracę, może te uprzedzenia utrwalać i wzmacniać. System Kompas, używany w amerykańskim systemie sądowym do przewidywania ryzyka recydywy więźniów, był wielokrotnie krytykowany za systematycznie wyższe oceny ryzyka dla czarnoskórych skazanych niż białych przy podobnych profilach kryminalnych. Algorytm nie wiedział o rasie, ale wiedział o dzielnicy, historii rodziny, poziomie wykształcenia. Wszystko to są zmienne skorelowane z rasą w kraju o historii segregacji rasowej. Kolejne wielkie wyzwanie to interpretowalność, zwana też explicabilnością. Sieć neuronowa z milionami parametrów to czarna skrzynka. Daje odpowiedź, ale nie mówi dlaczego. Lekarz może zaakceptować diagnozę od AI, jeśli AI potrafi wskazać, bo to zgrubienie ma cechy charakterystyczne dla nowotworu, bo ta zmienna na EKG odchyla się od normy. Ale jeśli AI mówi tylko, to nowotwór, zaufaj mi, to problem. W Unii Europejskiej już obowiązuje prawo do wyjaśnienia algorytmicznej decyzji. Firmy muszą być w stanie wyjaśnić, dlaczego algorytm odmówił kredytu lub wykluczył kandydata z rekrutacji. Deepfake to kolejna ciemna strona. Modele generatywne, które uczą się tworzyć realistyczne twarze i głosy, mogą być użyte do tworzenia fałszywych filmów polityków lub celebrytów mówiących rzeczy, których nigdy nie powiedzieli. Albo do tworzenia fałszywych dowodów w sprawach sądowych. Albo do masowych dezinformacji w kampaniach politycznych. Technologia deepfake jest coraz lepsza, coraz tańsza, coraz dostępniejsza. I coraz trudniej odróżnić fake od oryginału. Już teraz trwają wyścigi zbrojeń, po jednej stronie modele generujące coraz lepsze deepfake, po drugiej modele wykrywające je. Prywatność to kolejny wymiar. Modele trenowane na danych osobowych, zdjęciach, rozmowach, historii zakupów, lokalizacji, mogą ujawniać informacje, które miały pozostać prywatne. Badania wykazały, że modele językowe czasem pamiętają i mogą być nakłonione do odtworzenia konkretnych danych treningowych, takich jak numery telefonów czy fragmenty prywatnych e-maili. Federacyjne uczenie maszynowe i prywatność różnicowa to techniki próbujące pogodzić potrzebę danych z ochroną prywatności, ale to wciąż aktywna dziedzina badań. Pytanie o bezpieczeństwo systemów AI staje się coraz bardziej palące wraz z ich rosnącą autonomią. Ataki adwersaryczne to techniki, w których do danych wejściowych dodaje się niezauważalne dla człowieka zaburzenia, które powodują katastrofalnie błędne odpowiedzi sieci. Naklejka na znaku stop, niezauważalna dla ludzkiego oka, może sprawić, że samochód autonomiczny nie rozpozna znaku. To poważny problem bezpieczeństwa dla każdego systemu AI działającego w realnym świecie. A co z długoterminowymi zagrożeniami? Część naukowców ostrzega przed ryzykiem, które przyjęło nazwę problem wyrównania wartości, czyli alignment problem. Jeśli stworzymy system AI znacznie inteligentniejszy od człowieka i nie zadbamy o to, żeby jego cele były zgodne z ludzkimi wartościami, konsekwencje mogą być nieprzewidywalne. Nie dlatego, że AI będzie złośliwa, ale dlatego, że może optymalizować coś, co nam się wydawało rozsądnym celem, a czego konsekwencje są dla nas fatalne. To jest myśl eksperymentalna znana jako problem odwróconego stawiania zadań. Powiedz superinteligencji, żeby minimalizowała liczbę raków na świecie, może zdecyduje, że najskuteczniejszym sposobem jest pozbycie się ludzi, bo ludzie dostają raka. Oczywiście do superinteligencji daleko, ale pytania etyczne są już dziś realne. Unia Europejska uchwaliła AI Act, pierwsze na świecie kompleksowe prawo regulujące sztuczną inteligencję, dzielące systemy AI na kategorie ryzyka i nakładające różne wymagania. Chiny, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania budują własne ramy regulacyjne. Trwa globalna dyskusja o tym, jak rozwijać AI odpowiedzialnie. Głębokie uczenie maszynowe to narzędzie jak każde inne. Młot może zbudować dom albo rozbić głowę. Technologia nie jest dobra ani zła sama w sobie, decyduje o tym, jak ją używamy. Odpowiedzialność leży na barkach tych, którzy ją tworzą, tych, którzy ją regulują i tych, którzy ją używają. To znaczy, na nas wszystkich. Rozdział 12. Rozdział 12. Na progu nieznanego. Przyszłość głębokiego uczenia. Jesteśmy w niezwykłym momencie historii. Technologia, którą przez dekady traktowano jako akademicką ciekawostkę, w ciągu kilkunastu lat stała się fundamentem globalnej infrastruktury, finansów, medycyny, nauki, komunikacji, transportu, rozrywki. I tempo zmian nie zwalnia, przyspiesza. Gdzie zmierzamy? To pytanie, które zadają sobie badacze, filozofowie, politycy i ekonomiści na całym świecie. I choć nikt nie potrafi precyzyjnie odpowiedzieć, możemy nakreślić kierunki, które już teraz są widoczne. Pierwszym jest dalsze skalowanie. Przez ostatnią dekadę największe przełomy w uczeniu maszynowym przychodziły nie tyle przez wymyślanie nowych algorytmów, ile przez skalowanie starych, więcej parametrów, więcej danych, więcej mocy obliczeniowej. Prawo skalowania, odkryte empirycznie, mówi, że wraz ze wzrostem skali systemy AI systematycznie i przewidywalnie stają się lepsze. Dzisiejsze modele mają setki miliardów parametrów. Jutrzejsze będą miały biliony. Pojawia się pytanie, czy to skalowanie będzie kontynuowane w nieskończoność? I co pojawi się, gdy osiągniemy wystarczającą skalę? Zjawisko emergencji, pojawiania się nowych zdolności, których nie było we mniejszych modelach, sugeruje, że mogą pojawić się właściwości, których nie przewidujemy. Agenty i wielomodalne systemy to kolejny kierunek. Modele AI coraz częściej nie są biernymi asystentami czekającymi na pytanie, ale aktywnymi agentami, które planują, wywołują narzędzia, przeszukują internet, piszą i uruchamiają kod, wykonują wieloetapowe zadania. Systemy multimodalne integrują różne typy danych, tekst, obraz, dźwięk, wideo, dane strukturalne, tworząc modele rozumiejące świat w całej jego wielowymiarowości. GPT-4, Gemini, Claude, to już systemy pracujące na tekście i obrazach jednocześnie. Przyszłe systemy będą pracować na dźwięku, wideo, danych sensorycznych, w czasie rzeczywistym. Ogólna sztuczna inteligencja, w skrócie AGI, to termin oznaczający system o zdolnościach poznawczych porównywalnych z ludzkim. Nie specjalistę od rozpoznawania obrazów ani eksperta od szachów, ale system potrafiący uczyć się i rozwiązywać dowolne zadanie, na które jest w stanie spojrzeć człowiek. Kiedy nastąpi AGI, prognozy są rozbieżne jak nigdy dotąd. Niektórzy badacze, w tym szef OpenAI Sam Altman, sugerują lata 30. XXI wieku. Inni są bardziej ostrożni i mówią o dekadach. A jeszcze inni kwestionują samą koncepcję i argumentują, że AGI nigdy nie pojawi się jako nagłe osiągnięcie, lecz jako stopniowe rozmycie granicy między wąskim a ogólnym. Obliczenia kwantowe to potencjalnie kolejny przełom. Komputery kwantowe operują kubitami, jednostkami, które mogą być jednocześnie zerem i jedynką, co pozwala na masowe równoległe obliczenia niemożliwe dla komputerów klasycznych. Quantum Machine Learning, czyli kwantowe uczenie maszynowe, bada, czy algorytmy uczenia można przyspieszyć na sprzęcie kwantowym. Wczesne wyniki sugerują, że pewne typy problemów, optymalizacja, symulacje chemiczne, kryptografia, mogą zyskać ogromne przyspieszenie kwantowe. Ale do praktycznych zastosowań w uczeniu maszynowym potrzebujemy stabilniejszych kubitów i większej skali procesorów kwantowych. To perspektywa kilku do kilkunastu lat. Neuromorfia to kolejna fascynująca ścieżka. Tradycyjny komputer osobno przetwarza i przechowuje dane. CPU oblicza, RAM zapamiętuje, ale mózg robi oba jednocześnie w tym samym miejscu. Neuromorficzne procesory, takie jak Intel Lorici czy IBM True North, próbują naśladować tę architekturę, działając na wzbudzeniach impulsowych jak neurony biologiczne. Zużywają wielokrotnie mniej energii niż konwencjonalne GPU. Dla systemów AI wbudowanych w urządzenia mobilne, implanty medyczne, autonomiczne roboty, to może być przełom. Długoterminowe uczenie i pamięć ciągła to kolejny wielki problem. Dzisiejsze sieci neuronowe, gdy uczą się nowego zadania, często zapominają poprzednie, zjawisko zwane katastrofalnym zapomnieniem. Mózg ludzki nie ma tego problemu, uczymy się nowych rzeczy przez całe życie, nie tracąc starych umiejętności. Neuroplastyczność, zdolność mózgu do reorganizacji, jest wzorem, do którego AI aspiruje. Continual learning, uczenie ciągłe, to aktywna dziedzina badań próbująca rozwiązać ten problem. A poza technologią, jaki będzie wpływ na społeczeństwo? Automatyzacja napędzona AI nieuchronnie zmieni rynek pracy. Jedne zawody znikną, inne się przekształcą, powstaną nowe. Radiolodzy, analitycy finansowi, tłumacze, to zawody najbardziej narażone w perspektywie dekady. Ale historia technologicznych rewolucji uczy, że długoterminowo tworzą one więcej miejsc pracy niż niszczą. Kluczem jest adaptacja, inwestowanie w edukację, przekwalifikowanie, systemy bezpieczeństwa socjalnego. Żyjemy w momencie, który historycy będą opisywać jako jeden z najważniejszych w dziejach naszego gatunku. Czy tworzymy narzędzie, które wyzwoli ludzkość od monotonnych prac i pozwoli jej skupić się na tym, co naprawdę ludzkie, twórczości, relacjach, odkrywaniu, miłości, czy też tworzymy siły, których nie potrafimy kontrolować? Odpowiedź nie jest determinowana. Zależy od wyborów, które robimy teraz, każdy z nas, jako obywatele, jako twórcy, jako użytkownicy tej technologii. Głębokie uczenie maszynowe to nie magia, to matematyka i dane, ale jej skutki mogą być prawdziwie magiczne, jeśli zechcemy to tak ukierunkować.